Czas na 14 odcinek podcastu. Wysłuchacie Fish Talking, a ja nazywam się Kamila Ryba. Przejdziemy do odcinka. Pomyślałam, że przypomnę tylko, że podcastów Fish Talking możecie słuchać na Spotify, na Anchor, na Apple Podcast, Google Podcast i jakichś tam innych platformach oraz na YouTube. Podkreślam to teraz, bo mam wrażenie, że może nie wszyscy zawsze słuchają tych podcastów do końca, więc w goli ścisłości zapraszam, zachęcam do subskrybowania, komentowania, obserwowania mnie też na Instagramie pod nickiem Fish Talking Books. Nim jeszcze przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, no to krótka sekcja, co czytam, co oglądam, co słucham i tak dalej. Czyli zacznijmy od książek. Jeżeli chodzi o książki, no to z tym jest u mnie teraz różnie, bo w gruncie rzeczy w większości czytam komiksy. Nadrabiam swoją kupkę i mam nadzieję, że się z nią szybko uporam. Więc tutaj tak naprawdę nie ma za bardzo o czym mówić, bo te teksty, te komiksy są takie, powiem szczerze, średniowe. Jeżeli chcecie widzieć, co czytam i jakie są moje opinie, to na bieżąco, no to zachęcam Was do obserwowania mnie na Goodreads pod Fish Talking. Wszędzie w ogóle możecie mnie znaleźć pod hasłem Fish Talking, więc tak najłatwiej. Teraz słucham książki O północy w Czarnobylu. Jestem tak w połowie i bardzo Wam polecam tę książkę, jeżeli Was interesuje tematyka Czarnobyla. A jeżeli chodzi o to, co oglądam, no to bez reszty całkowicie w 100% teraz pochłonął mnie serial Brooklyn Nine-Nine, o którym na pewno Wam kiedyś opowiem. Do tego stopnia, że w ostatnim półtora tygodnia obejrzałam 5 sezonów, co nie jest takie trudne, gdy odcinki mają po 20 minut, ale chociaż Abby i Anita od miesięcy, lat mówią mi, żebym wreszcie zabrała się za Brooklyn Nine-Nine, jakoś się nie mogłam zabrać, no to teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo mnie zachęcały. Dobra, ale czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, bo znowu ten podcast będzie trochę trwał, więc zachęcam Was do, nie wiem, zabrania się za mycie łazienki lub wreszcie odgruzowania szafy, bo na pewno spędzicie ze mną kilkadziesiąt minut. Tak jak zawsze się rozgadam, tak pewnie i teraz też. Już się rozgadałam, prawda? Dobra, tematem dzisiejszego odcinka są książkowe pet peeves, czyli takie rzeczy, które nas w książkach irytują. A pewnie tak jak Was, tak i mnie, wiele rzeczy w książkach potrafi zirytować i spowodować, że ta książka nie podoba mi się tak, jakbym chciała, żeby się nam mi podobała. I zapytałam Was na Instagramie właśnie o to, co Wam się nie podoba. I w dzisiejszym odcinku jakby odniosę się do tego, co Wy piszecie i dodam też swoje 3 grosze. Bo ja jestem z tych, którym łatwiej jest mówić o tym, czego nie lubię, niż o tym, co lubię. Szczególnie jeżeli chodzi o książki. Bardzo Was przepraszam, że nie będę Was wymieniać z ników i imion, ale spisałam sobie te Wasze wypowiedzi na kartce, a później troszkę ciężko mi było dojść do tego, kto co mówił. Ale mam nadzieję, że pamiętacie i wiecie, że Wam bardzo za to dziękuję, za każdą z tych wypowiedzi. No to zacznijmy od pierwszej. I pierwszą rzeczą, która Was denerwuje w książkach, są toksyczne relacje romantyczne. I powiem Wam, że to też jest bardzo wysoko na mojej liście rzeczy, moich pet peeves. Bo nie ma nic gorszego jak relacja, jak romantyzowanie rzeczy, które romantyzowane być nie powinny. Są takie książki, gdy czytam i zastanawiam się, czy ta osoba rzeczywiście tak postrzega romantyzm i związki, że tak kreuje swoich bohaterów, że po prostu ich relacja jest po prostu niezdrowa. Jednym z takich książek, która bardzo mnie pod tym względem zirytowała i zdenerwowała, jest książka Piękna Katastrofa. Bardzo przepraszam, nie pamiętam autora, ale to też jest książka, której nie powinno się chyba za bardzo pamiętać. Bo tam to była książka, która była mi polecana jako piękny romans New Adult, a tak naprawdę przez całą książkę zastanawiałam się, Czy ja jestem nienormalna? Czy po prostu ktoś pokazuje bardzo niezdrową relację między bohaterami jako coś romantycznego? Więc tak, jeżeli facet nie szanuje kobiety, jeżeli kobieta nie szanuje faceta, jeżeli ich związek opiera się na bardzo takich relacjach opartych na przykład na kłamstwie, na braku szacunku, no to to jest coś, co absolutnie w książkach nie powinno. Ktoś z was napisał: zakończenie nie jest proporcjonalne do wykreowanego świata, rozbudowanej fabuły. Przez całą książkę wszystko się świetnie rozwija, a potem bum, nawet nie zauważyłam, kiedy się to wszystko skończyło. Oj tak, bardzo, też się z tym zgadzam. Jeżeli na przykład książka zapowiada się jako niesamowita fantastyka z wspaniale wykreowanym światem i ty sobie to czytasz i rzeczywiście no, wszystko się super układa, ale autor tak jakby nieproporcjonalnie rozkłada akcję w książce. To znaczy, że wszystko idzie super i jakby jest taki hype. I tak naprawdę w kilku stronach, czasami nawet nie w rozdziale, to wszystko jakby spada na łeb, na szyję. I ty nawet nie wiesz, kiedy ta książka się kończy i co się tak naprawdę stało. Wydaje mi się, że czasami z tym jest problem, szczególnie jeżeli chodzi o jakby serię. To znaczy, mamy pierwszą fajną książkę, na która naprawdę wciąga i jest porywająca i wiele rzeczy fajnych się dzieje. Ale gdy przychodzi do drugiej i trzeciej książki, szczególnie to jest właśnie widoczne w trylogiach, to tak jakby autor źle sobie rozłożył właśnie fabułę i akcję. I gdy dochodzi do trzeciej książki, to sobie myślisz, ale to tak miało być? Trochę taki syndrom miał Zmierzch, bo naprawdę, kiedy czytałam pierwszą książkę, bardzo mi się podobała, ale z każdą kolejną miałam wrażenie, że autorce uciekają pomysły. I gdy przychodzi do trzeciej książki, do czwartej książki i mamy za... Jejku, mam nadzieję, że to nie jest spoiler, ale mamy tam wizję jakby wielkiego wydarzenia i naprawdę wszyscy czekamy na ten jeden moment. Gdy dochodzi do tego momentu, to tak jakby... No ale to tak miało wyglądać? To tak się miało skończyć? No i tak naprawdę czwartą książka jest tak budowana, że... Hype rośnie, rośnie, rośnie. I w pewnym momencie to tak jakby ktoś odciął nitkę i wszystko gruchnęło na ziemię. W filmie był taki moment, kiedy myślałam, ojejku, oni zmienili zakończenie, będzie super. No ale nie, jednak wyszło jak wyszło. Więc tak, zgadzam się. Fajnie by było, gdyby autorzy jakby równomiernie rozkładali napięcie, albo żeby to napięcie rosło, a nie w kulminacyjnym momencie nagle siadło całkowicie. Następna rzecz, o której wspomnieliście, to gdy wszystko jest przewidywalne. Tak, jeżeli na początku książki wiesz, jak ona się skończy, to nie do końca jest fajne. Chyba że autor specjalnie tą przewidywalność kreuje. To znaczy, że na przykład mamy do czynienia z kryminałem, w którym autor chce, żeby czytelnik wiedział, jak to się skończy. Ale gdy buduje się nam napięcie i o to tak strasznie chce, żebyśmy nie wiedzieli, jak się skończy, ale tak naprawdę sam popada w taką przewidywalność, no to to jest słabe. Bo czasami lubię wiedzieć, jak się coś skończy, ale gdy autor specjalnie nam jakieś tam aluzje podaje. Ale gdy autor korzysta ze wszystkich utartych schematów, które już znamy i przeczytaliśmy 1000 razy, no to to jest słabe. Chociaż też wyobrażam sobie, że nie jest tak łatwo być bardzo kreatywnym i innowacyjnym, gdy na rynku jest miliardy książek, które już każdy utarty schemat wykorzystały, prawda? Następną rzeczą, którą ktoś z was napisał. Wątek mafii, która zachowuje się jak typowe ciepełsze, a nie mafia, jaką oglądamy. Oj, tak. Ech. W swoim życiu nie czytałam bardzo wielu książek o mafii, Ale te, które czytałam, zazwyczaj są właśnie w tym wątku, o którym ty mówisz. To znaczy, że pojawia się mafia i wiecie, no, ludzie nie zadzierają z mafią w prawdziwym życiu i mafia w prawdziwym życiu to nie są tylko przystojni faceci, którzy, nie wiem, porywają dziewczyny i te dziewczyny się w nich zakochują albo, nie wiem, ratują damy z opresji, tylko no, mafia w prawdziwym życiu raczej się nie... Chciałam powiedzieć brzydko, no wiecie, oni nie okrywają niczego w bawełnę i nie zamiatają wszystkiego pod dywan, prawda? A w książkach szczególnie, no szczególnie to jest bardzo popularne w takiej literaturze właśnie New Adult, trochę w erotykach, gdzie mafia jest kreowana tylko po to, żebyśmy mieli bad boya, który pod wpływem dziewczyny staje się takim ciepłym kluchem. I ta mafia często w tych książkach jest tak, niby się tam coś dzieje w tle, niby wiemy, że oni są tacy źli, urywają ludziom głowy, ale tak naprawdę to takie, wiecie, no, mafia tylko z nazwy, żeby była mafią. Następna rzecz. Są opisy i włącza się wtedy słowotok autora. Opisywanie białej ściany na dwóch stronach. Tak, z tym mam bardzo duże problemy, bo mnie często opisy w książkach denerwują do tego stopnia, że ja opisy po prostu omijam. Tego się nauczyłam w lekturach szkolnych, gdy potrzebowałam przeczytać książkę, na przykład już nawet nie szkolnych, tylko na studiach, gdy miałam na przeczytanie nad Niemnem kilka dni i musiałam to nad Niemnem w końcu przeczytać, ale opisy Orzeszkowej są tak bardzo rozbudowane i one są kolosalne. Tam jest kilka tylko opisów, które jakby musisz przeczytać, bo musisz, a większość z tej książki to są same opisy. Gdy się te opisy pominie, to ta książka jest naprawdę bardzo ciekawa. Ale autorzy, którzy tworzą niesamowite epitety i metafory, które jakby nie mają żadnego wpływu na akcję, powodują, że po prostu czytelnik się bardzo szybko nudzi. Były też takie książki, nie pamiętam teraz tytułu ani autora, ale była taka jedna książka, w której autor uwielbiał opisywać stroje bohaterów. I to było do tego stopnia, że szła główna bohaterka i ja znałam markę jej torebki, markę jej butów, markę jej ciuchów i wygląd jej ciuchów. Nie wiedziałam, jak ta kobieta wygląda, jakby jaki ma kolor włosów. Tak naprawdę nic nie wiedziałam o niej, ani za bardzo jaki ma charakter, ani czym się zajmuje, ale wiedziałam, gdzie robi zakupy. Więc dla mnie to też jest bardzo słabe. Jest taka zasada, którą według mnie powinno się stosować, każdy powinien stosować, czyli show, not tell, czyli pokaż, a nie mów. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś akcją i autor nam wymienia wszystko, w co kto był ubrany, jak wygląda pomieszczenie, ale tylko opisuje akcję, a nie czyny bohaterów, to jest słabe. I to nawet nie, że opisuje akcję, tylko on opisuje wszystko, a nie akcję. Więc nie zawsze złożone opisy, epitety i piękne słowo powoduje, że czytelnikowi się ta książka bardziej spodoba. No niestety. Infantylni bohaterowie albo przesłodzona miłość bohaterów, na przykład w thrillerze. Wiem, o czym mówisz, bo to mnie też bardzo denerwuje, gdy nagle pojawia się miłość bohaterów, która jest słodka niczym wata cukrowa, a dookoła na przykład kładą się trupy, albo jesteśmy w toku jakiejś napiętej akcji, albo mamy, nie wiem, jakąś wielką bitwę, no a te dwa ciepłe kluchy się do siebie miziają i w ogóle zachowują się jak dzieciaczki, no to kolejna rzecz, gdy Jeden wątek nie pasuje do zbudowanej fabuły zbudowanej już przez autora fabuły. Więc tak, to na pewno może irytować. Gdy czytam fantazy i romans staje się ważniejszy niż cała historia. Widzę, że te romanse was bardzo denerwują. Tak, nie każda książka musi mieć romans. Nie każdy bohater musi skończyć na koniec z innym bohaterem w sensie romantycznym. Romans nie jest najważniejszy, szczególnie w fantastyce, kiedy akcja powinna się opierać na akcji albo na wykreowanym świecie. Ja nie mam nic przeciwko romansowi w fantastyce ani na przykład w thrillerze, absolutnie, ale gdy ten romans, który nie jest najważniejszy dla akcji, jakby na początku, staje się najważniejszy dla akcji, no to mamy z czymś problem. Mam wrażenie, że szczególnie w powieściach jak adult, jakby romans to jest najważniejsza rzecz w całej historii, a czasami mamy do czynienia z naprawdę fajnie wykreowanym światem, no ale niestety bohaterka musi z kimś skończyć na koniec. Najlepiej jeszcze w środek wrzućmy trójkąt miłosny i w ogóle niech w środku akcji ona się kłóci ze swoim facetem. I w ogóle najlepiej niech on ginie w męczarniach, ona rzuca wszystko, żeby go ratować. To są takie momenty, gdy człowiek zastanawia się naprawdę, czy warto czytać tę książkę dalej. Bo naprawdę szkoda, że autorzy nie stawiają więcej na rozwój swoich bohaterów, na stworzenie jakiegoś fajnego wątku przyjaźni między bohaterami. Uczcie się od Tolkiena. Można stworzyć naprawdę świetną fantastykę, gdzie romans, o ile jest, jest gdzieś tam z tyłu, a liczą się bohaterowie i ich czyny. No i przyjaźń. Przyjaźń często jest lepsza niż miłość. Są irytujący główni bohaterowie. Kiedyś sądziłam, że mogę przeczytać książkę, nie zważając na bohaterów, o ile to, co się dzieje dookoła, jest na tyle interesujące, żeby mnie w tę książkę wciągnąć i żebym chciała wiedzieć, co będzie dalej. Teraz powiem szczerze, uważam, że jeżeli główni bohaterowie są irytujący, to ja czytać dalej nie będę, bo jeżeli ktoś nie potrafi stworzyć na tyle interesujących bohaterów, żebym ciągle nie wywracała oczami, to czy ta fabuła, czy dla tej fabuły i dla tego świata wykreowanego warto jest w ogóle czytać? No nie sądzę. Taki miałam problem z bohaterkami książek Jenny Han, czyli tej, która stworzyła do wszystkich chłopców, których kochałam. Dla mnie główna bohaterka tej książki była bardzo irytująca, gdy pierwszy raz to czytałam. Później odkryłam, że po prostu zbyt dużo czytałam książek z naprawdę irytującymi bohaterkami, gdzie normalna Lara Jean wydawała mi się zbyt dziecinna. Więc też jest tak, że czasami można zmienić zdanie, ale tak naprawdę, gdy teraz myślę o książkach, których naprawdę nie lubię, to nie lubię właśnie przez główne bohaterki. Jak chociażby seria Niezgodna, w której przez Triss nie byłam w stanie skończyć po prostu tej serii. Albo seria książek Czerwona Królowa, której też, gdyby nie główna bohaterka, to ta seria by była bardzo fajna. Gdy główny bohater irytuje, naprawdę ciężko jest to obejść. Jak jedna książka spoileruje drugą, albo film czy serial spoileruje książkę. Och tak, oczywiście, zgadzam się w tym 100%. Ale to można ująć chyba na różne sposoby. Może zacznę od tej drugiej części, gdy film spoileruje, czy serial spoileruje książkę. Bardzo nie lubię, gdy coś jest reklamowane jako ekranizacja serii i film wyprzedza wydarzenia w książce. Bo nie zawsze jest tak, że przeczytam wszystkie części serii przed obejrzeniem książki. Tak było w moim przypadku z Darami Anioła. Ponieważ pierwszy film, i to mówię o filmie, bo serialu nie oglądałam, bo też już przestałam czytać książkę. Przeczytałam pierwszą książkę, całkiem mi się podobała, więc obejrzałam serię. I serial spoileruje bardzo ważny wątek książki, który w pierwszym tomie się jeszcze nie pojawił. W pierwszym tomie to była wielka tajemnica i na tym się skończyło, a w filmie jakby to, co ja się w sumie domyślałam, zostało mi potwierdzone. I przez to tak naprawdę straciłam ochotę, żeby w ogóle kontynuować z tą książką, bo no jakby rozwiązanie nie było dla mnie zbyt interesujące. Ale zdarzają się też przypadki, kiedy książka spoileruje drugą. To wydaje mi się, że bardziej ma do czynienia, na przykład, gdy bohater wspomina jakąś książkę, albo jakiś film, albo jakiś serial, i mówi na przykład, że w serialu takim wydarzyło się to i to. A ty ten serial oglądasz i on ci nagle mówi, jak to się skończyło w książce. To jest nie do pomyślenia. Nigdy, jeżeli słucha nas jakiś autor, to proszę, nigdy nie mówcie o jakichś kluczowych wydarzeniach w książkach, serialach, filmach, bo nie wiecie, czy wasz czytelnik na przykład nie jest w trakcie oglądania, albo nie zamierza tego obejrzeć, albo przeczytać. To jest spoilery, nawet jeżeli chodzi o literaturę klasyczną, albo coś, co każdy powinien obejrzeć. No, unikajmy spoilerów. Gdy pojawia się słowo na K, ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu z przekleństwami, o ile rzeczywiście są one poparte, jakby uzasadnione. Bo też za bardzo nie lubię, gdy bohaterowie, do których to całkowicie nie pasuje, używają przekleństw tylko po to, żeby, nie wiem, wydać się twardszymi, bardziej złymi. Czasami są one użyte w takich momentach, że po prostu powoduje to tylko wywrócenie oczami i no i wtedy zaczyna bohater irytować. No bo rzeczywiście czasami do bohatera to całkowicie pasuje, ale czasami, żeby z chłopaka albo z dziewczyny zrobić taki czarniejszy trochę charakter, szczególnie w obyczajówkach young adult, gdy chłopak zaczyna przeklinać tylko po to, żebyśmy pomyśleli, o, mamy do czynienia z bad boyem. No to to jest słabe. Szczególnie, że często książki czytają dzieci i naprawdę można tego unikać. Kolejną rzeczą, którą wymieniliście, czyli słabe, niedociągnięte wątki miłosne w książkach pełnych przygód. To się trochę chyba wiąże z tymi przesłodzoną miłością, na przykład w thrillerach. Czyli kolejna rzecz. Ktoś nam wciska wątek romantyczny w książce, której on kompletnie nie był potrzebny. Na zasadzie romans musi być, bohater musi skończyć w związku romantycznym z innym bohaterem. Kiedy mamy książkę pełną przygód i chcemy, żeby akcja toczyła się dalej i chcemy odkryć, co się wydarzy, wciskanie nam wątku romantycznego tylko po to, żeby ten wątek romantyczny tam był, jest totalnie bez sensu. I naprawdę chciałabym móc czytać więcej książek, gdzie tego wątku romantycznego nie ma. Bo wydaje mi się, że teraz właśnie znalezienie takich książek jest trudniejsze. Gdy autor jest niekonsekwentny. Tak. I to nawet nie chodzi o to, że czasami w książkach zdarza się, że autor opisuje bohatera i nagle na przestrzeni tej książki autor zmienia na przykład kolor oczu, kolor włosów bohatera. To się zdarza. Na etapie edytorskim jakby to powinno zostać pominięte. Ale gdy autor na przykład zmienia charakter bohatera, gdy nagle bohater staje się inny niż był na początku, w totalnie niewytłumaczalny sposób, no to to jest rzeczywiście problem. Albo gdy na przykład mamy do czynienia z niekonsekwencją świata przedstawionego. Gdy autor pisze, że na przykład w jakiejś krainie żyją smoki, później się dowiadujemy, że te smoki tam nie żyją, albo nigdy nie żyły, albo że wiecie, że to są takie elementy, które nie mają sensu. I autor jakby, dla mnie to jest takie trochę niedopracowanie tego, co autor chce napisać. Więc tak, niekonsekwencja i to na wielu płaszczyznach. Po prostu uważam, że ktoś, kto zaczyna pisać książkę, powinien się dobrze do niej przygotować, zanim ją napisze. Albo gdy piszesz o czymś w jednym tomie, no to nie zmieniaj tego nagle w drugim, żebyśmy w trzecim wrócili do punktu wyjścia. Bo naprawdę my, czytelnicy, takie rzeczy zauważamy. Jest prowadzona pierwszoosobowa narracja. Czasem bohater pokazuje, że jest głupi, w trzeciej osobie, by tego nie było. Generalnie nie mam problemu z pierwszoosobową narracją, ponieważ jest ona teraz bardzo, ale to bardzo popularna. W literaturze young adult, w fantastyce, niemal wykorzystywana w każdej książce. Pamiętam, gdy pierwszy raz miałam z nią do czynienia, i to chyba było albo przy Zmierzchu, albo przy Igrzyskach Śmierci, bo właśnie w tym okresie ta narracja w ogóle nabrała rozpędu i wszyscy, którzy piszą fantastykę young adult, sięgają po narrację pierwszoosobową. W ogóle chyba w Igrzyskach Śmierci to jest w ogóle pierwsza osoba czasu teraźniejszego, co kompletnie wytrąciło mnie z równowagi i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Ale taka jest prawda, że narracja pierwszoosobowa powoduje, że widzimy świat tylko oczami głównego bohatera i tracimy wiele na tym. Bo tak jak wspomniałaś, często możemy wychwycić szybciej wady tego bohatera i jakby świat widziany jego oczami jakby traci bardzo dużo. I gdyby może była poprowadzona trzecioosobowa narracja, tak szybko byśmy tego bohatera nie przestali lubić. Zresztą uważam, że gdyby Zmierzch był napisany oczami narratora trzecioosobowego, oszczędziłoby nam to wiele irytacji. Chociaż z drugiej strony, dzięki temu autorka może wydawać teraz książkę z punktu widzenia każdej osoby. Więc może to jest jakiś, wiecie, patent, że później może napisać książkę z punktu widzenia każdego bohatera, a w trzecioosobowej narracji by to było niemożliwe. Ale chyba tak, chyba wolę na narrację trzecioosobową. Chociaż bardzo możliwe, że jak kiedyś napiszę książkę własną, to będzie ona z pierwszej osoby. Bo w sumie jeszcze tego nie wiem. Miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość od pierwszego wejrzenia wydaje mi się, że nie istnieje, niestety. W książkach jest to bardzo popularny wątek, ale zapominamy, że zazwyczaj to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, a bardziej zauroczenie, jakiś pociąg, jakieś zaciekawienie tą drugą osobą. Miłość od pierwszego wejrzenia w typu Romeo i Julia to już jest temat, który był już wałkowany tyle razy, że naprawdę moglibyśmy sobie go pominąć. Zmiana, że nienawidzą się, ale jednak mogą się kochać. Czyli takie wrogowie, później wielka miłość, prawda? To chyba jeden z najbardziej popularnych wątków. I ja z tym takiego dużego problemu nie mam, o ile jakby droga do tej miłości nie jest nagła, szybka i w ogóle wszyscy zapominamy o tym, co się działo. Ostatnio czytałam książkę, w której główni bohaterowie, notabene członkowie mafii, wątek prawie jak Romeo i Julia, bo takie, wiecie, współzawodniczące mafie, którzy naprawdę się nie lubili, ale jakby pociąg między nimi był wielki i tak dalej. No i okej, jeżeli to się opiera tylko na pewnym pociągu seksualnym, prawda? Ale ci bohaterowie dosłownie na przestrzeni kilku tygodni się w sobie zakochują. I nie dość, że tu mamy do czynienia z tym całym właśnie mafijnymi ciapciami, to jeszcze no bohaterowie bardzo szybko z wrogów przeinaczają się w osoby w sobie zakochane. Bo jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia ze zmianą bohatera i mamy do czynienia z tym procesem zmiany, no to jeszcze sobie to wyobrażam, ale jeżeli facet na przykład chce zabić kobietę, albo na odwrót, w ogóle padają między nimi bardzo nieprzyjemne słowa i oni w ogóle mają ochotę zniszczyć swoje światy i oni później się w sobie zakochują i zapominają o tym, co było i o tym wszystkim, co w stosunku do siebie zrobili, to jest to bardzo słabe. Chyba, że właśnie mogę uwierzyć w przemianę bohaterów, no to okej, okay. Ale Zazwyczaj wtedy mamy do czynienia z tymi toksycznymi relacjami romantycznymi, o których mówiliśmy na początku. I to są rzeczy, które wy wymieniliście, a ja jeszcze dodam swoje 3 grosze, bo było kilka rzeczy, o których wy nie wspomnieliście, a które mnie czasami doprowadzają do szału. A jedną z najważniejszych i takich największych rzeczy, których ja już mam totalnie dość, i jeżeli pojawiają się w książkach, to ja zazwyczaj nie kontynuuję czytania tych książek, to jest bohater wybraniec. Czyli człowiek, który nagle ma zmienić ludzkość. I tylko ta jedna jednostka, ten nasz główny bohater, może zmienić świat. I to nie jest przypadek Harry'ego Pottera, bo jakby w Harry'm Potterze dla mnie to było wszystko uzasadnione. Gdyby nie to, że Voldemort napiętnował Harry'ego, to Harry nie byłby wybrańcem. I jakby tutaj mamy do czynienia z całkiem dobrze przemyślanym bohaterem wybrańcem. Ja tu mówię o bohaterkach. Tak, w 99,9% są to bohaterki powieści fantasy young adult, które nagle chcą zbawić świat. I tylko ona, jedna, niezgodna, tylko ona, jedna, w której krew jest czerwona, czy tam biała, czy jakaśkolwiek, tylko jedna może zbawić świat, po czym w następnym rozdziale dowiadujemy się, że takie jak one, to jest w zasadzie pół świata. I one nie są takie wyjątkowe i one nie są tak wybrane, ale one już są tak przekonane, że tylko one mogą i tylko one będą i tylko one zdołają, wiecie, zmienić wszystko. I dla mnie to jest taki wątek, który już był omawiany tyle razy i był przerabiany tyle razy, a tylko w nielicznych przypadkach wyszedł dobrze. W Harrym Potterze się to udało. W Igrzyskach Śmierci było to bardzo dobrze poprowadzone, bo tak naprawdę Katniss wcale tym wybrańcem nie chciała być, no ale jak już tak się stało, no to niech ona będzie. Ale ona jakby wspierała się też na armii ludzi. No ale w nieszczęsnej, niezgodnej, wybranej, czy jakkolwiek się ta seria nazywa, Triss po prostu chce zbawić świat i ona nie słucha innych, a inni też są strasznie jej poddani. To dla mnie to było takie już naciągane, że masakra, już nie mówiąc właśnie o Czerwonej Królowej. Bardzo wiele razy wymieniam te książki, ale one najbardziej zapadły mi w pamięć. I w ogóle nawiązując do tego właśnie, do tej właśnie, tego wybrańca, bardzo często jest to nastolatek, co mnie strasznie irytuje, bo nie wierzę, że w jakiejkolwiek społeczności, jakimkolwiek rządzie nastolatek jest w stanie politycznie rządzić i wiem, porwać społeczeństwo. Co mnie bardzo śmieszy, bo wtedy zazwyczaj znikają dorośli. I gdzie są ci dorośli? Gdzie są ci, którzy powinni tak naprawdę rządzić? Więc to jest kolejny wątek, którego nie mogę znieść w książkach. Kolejna rzecz to przeciętna bohaterka, która jest taką szarą myszką, która jest inna niż wszystkie. I ten główny bohater, ten najprzystojniejszy, najmądrzejszy, najfajniejszy bohater w ogóle pada jej do stóp, bo ona jest taka inna i taka wyjątkowa. Mam dość tego. Chciałabym przeczytać książkę, w której główna bohaterką jest najpopularniejsza dziewczyna w szkole, która nie jest do końca miła, ale w sumie jej też wychodzi. Bo mam dość tego właśnie klasyfikowania, że to tak naprawdę dobrą może być tylko ta, która jest tam w kącie i którą się nikt nie interesuje. Ale gdy pojawia się ten nowy chłopak, to on jest skierowany, jego oczy są skierowane tylko na nią i od razu się w niej zakochuje. I on wtedy porzuca tą blond cheerleaderkę, która w normalnych okolicznościach byłaby dla niego idealna. On patrzy tylko na tą dziewczynę w okularach, która jest inna niż wszystkie. To jest wątek, który jest tak często wałkowany, że naprawdę mam już go dość. Tak samo jak trójkątów miłosnych. No, Sorunia, ale naprawdę niewiele trójkątów miłosnych w książkach jest dobrze zrobionych. Ja w zasadzie byłabym w stanie wymienić tylko kilka. A gdy po to tylko, żeby akcja i wątek romantyczny ciągnął się nam przez, nie wiem, 3 tomy, wplatany nam jest kolejny facet i najgorsze jest, gdy ta dziewczyna, bo to zazwyczaj jest, umówmy się tak, że jest 2 facetów i jedna dziewczyna, i ta dziewczyna nie potrafi wybrać, bo ona kocha ich tak samo mocno. Dla mnie to jest totalna ściema. Nie wierzę, że kochali tak samo, a jeżeli oni się na to nabierają i jeżeli oni chcą wdrążyć, no to umy się, powinni ją kopnąć w dupę i znaleźć sobie kogoś innego. No, nie wiem. Ja już naprawdę mam wątków trójkąta miłosnego powyżej uszu. Gdy odkupienie postaci, która jest bardzo, bardzo zła i mamy jej dość i ona jest w ogóle koszmarna, następuje w ostatnim rozdziale po jakimś jednym czynie i my mamy później tę postać lubić i w ogóle wielbić i pomniki jej budować. Gdy takie odkupienie jest uzasadnione na ostatnich stronach, to ja tego nie kupuję. Bo jeżeli jakby mamy jakieś tam przesłanki, że ta postać może być dobra, no to okej, no wierzę w to, że człowiek się może zmienić. Ale jeżeli to następuje na samym końcu, no to ja bym chciała zobaczyć jakiś progres tej postaci, jakieś wskazówki, że ta postać może być dobra. No i gdy ten jeden czyn, ten heroiczny czyn powoduje, że zapominamy o wszystkich podłych rzeczach, które ta postać zrobiła, to dla mnie to też jest coś, czego kompletnie nie kupuję. Zachowanie nieodpowiednie do wieku i nastolatka ratująca świat, czyli to, co wspomniałam przy wybrańcu, a zachowanie nieodpowiednie do wieku, czyli gdy nastolatek uważa, że jest dorosły i może wszystko, i gdy autor w ogóle najlepiej zabija jego rodziców, albo jego rodzice w ogóle nie istnieją. Bardzo mi brakuje postaci nastolatków, którzy w wieku 15 lat zachowują się jak 15-latkowie, w wieku 13 lat zachowują się jak 13-latkowie, w wieku 10 lat zachowują się jak 10-latkowie. Wiem, może żyłam w innych czasach, może teraz czasy są, nie wiem, bardziej postępowe i może w wieku 15 lat zachowuję się tak, jak ja bym się zachowała w wieku 18, ale naprawdę brakuje mi książek dla nastolatków, gdzie bohaterowie rzeczywiście są tymi nastolatkami, a nie dorosłymi. Nie bawią się w dorosłych. Brak rozwiązania albo trylogia z dupy. Nie rozumiem, po co czasami tworzyć trylogię tylko po to, żeby to się mogło nazywać trylogią, a tak naprawdę całą fabułę można byłoby zmieścić w jednej, no może w dwóch książkach. To jest takie rozciąganie na siłę i dla mnie to już jest to typowy zabieg wydawniczy, którego już mam totalnie dość, bo czasami ta trylogia jest tak strasznie naciągana. I czytamy ten pierwszy tom, no i tam rzeczywiście może akcja się dzieje, ale w drugim w ogóle nie mamy rozwiązania niczego i wciskane nam są wątki, które nas kompletnie nie interesują, żeby stworzyć trzeci tom, w którym może i się akcja rozwinie i może rzeczywiście mamy jakieś rozwinięcie, ale oto daje sobie jeszcze furtkę na kontynuację. No to ja dziękuję bardzo. Nie, do widzenia, papa. Romantyzowanie niezdrowych zachowań, czyli to, o czym mówiliśmy na samym początku. Gdy zły bohater za szybko staje się dobry, o tym też już rozmawialiśmy. Gdy autor cały świat opiera na utartych schematach. Wiem, że bardzo ciężko być nowatorskim i oryginalnym, szczególnie gdy mamy tyle książek na rynku i o tym już też wspominaliśmy, ale gdy autor wykorzystuje wszystkie popularne wątki z innych książek i ty jesteś w stanie wskazać, o to było z tego, a to się wydarzyło tam, to jest książka, która dla mnie nie powinna powstać. I niestety, być może w następnych tomach było inaczej. Ale pierwszy tom Czerwonej Królowej, czyli Czerwona Królowa, był tak bardzo oparty na tym, co już czytałam wcześniej, że dosłownie mogłam zaznaczać, chyba nawet zaznaczałam fragmenty, które oto było na przykład w Igrzyskach Śmierci, a taki wątek był gdzieś tam w Tolkienie, to było gdzieś u Rowling, to było w innej książce. Po prostu to było zbiorowisko wątków, które już gdzieś się pojawiały. Gdy pomysły kończą się za szybko, o tym też już rozmawialiśmy, czyli autor ma fajne pomysły, ale na przykład planuje zrobić z tego trylogię, a tak naprawdę pomysł ma ledwo na jedną książkę. Epilog w stylu 19 lat później. I to W ogóle mówię o epilogach. Jak ja bardzo nie lubię epilogów, gdy mamy przeskok czasowy i autor na siłę chce po prostu nam wcisnąć różne rzeczy. Dla mnie książki często w ogóle epilogów mieć nie powinny, bo zostawmy trochę takiego niedopowiedzenia, prawda? Zostawmy trochę takiego pola do wyobraźni, co by mogło być gdyby, a nie dawajmy epilogi, które kompletnie sensu nie mają. Tak samo, jeżeli autor już po wydaniu książek dopowiada coś nowego do fabuły, którego w książce nie było, i to są takie rzeczy, które, no, niestety Rowling tak robi, że nagle wciska nam coś, co niby według niej w książkach było, ale tak naprawdę tego nie było, i to są takie wątki wciskane nam po to tylko, żeby, nie wiem, polepszyć swój wizerunek jako autora. I ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć, to gdy złe zachowania są usprawiedliwione przez jakieś trudne dzieciństwo albo problemy w przeszłości. Dla mnie jakby takie zachowanie nie ma wytłumaczenia. To znaczy, nie możemy nagle powiedzieć, że ktoś no nie był taki zły, no bo wiesz, on miał tam problem z rodzicami i tak dalej. No ale jeżeli już mamy do czynienia na przykład z osobą dorosłą albo prawie dorosłą, to uważam, że ta osoba ma własny rozum i nie powinniśmy absolutnie jego złych zachowań tłumaczyć tym, co miało miejsce w przeszłości. Chociaż oczywiście ta przeszłość może mieć wpływ na jego zachowanie, ale to tylko chyba pod tym złym właśnie względem. Więc mówienie o jakimś bohaterze, że no, zasługuje na więcej miłości i że on w ogóle taki zły nie był, a że był zły, no to nie jest jego wina. Jakby odpowiadajmy za własne czyny. Generalnie najbardziej denerwuje mnie, gdy są jakieś niezdrowe, chore zachowania pojawiające się w książce i wciskany mi jest kit, że one takie złe nie są. To jest chyba mój największy pet peeves. I podejrzewam, że i wasza, i moja lista byłaby znacznie dłuższa, ale chyba już na to czasu nie mamy. Myślę, że spokojnie możemy sobie jeszcze kiedyś nakręcić taki odcinek, w którym wymieniamy kolejne rzeczy, które nas irytują w książkach. Już mam taki pomysł na odcinek, w którym rozmawiamy o tym, jak książki zostają wydane. Więc na pewno kiedyś was o to zapytam na Instagramie, więc obserwujcie mnie tam, byście mogli być włączeni i też być częścią tego podcastu. Znowu straszliwie się rozgadałam. Ale mam nadzieję, że wyczerpaliśmy przynajmniej na chwilę ten temat tak jak trzeba. Zanim się jeszcze z Wami pożegnam, taka chwila prywaty i ogłoszenie parafialne. Organizuję taki mini challenge slash maraton czytelniczy na moim Instagramie pod hashtagiem Odkurzamy TBR, który generalnie polega na tym, żeby zachęcić siebie, innych i zmotywować się nawzajem do czytania książek, które nam zalegają na naszych półkach. Ja mam takich książek, podejrzewam, że już ponad setkę i ciągle sięgam po to, co nowe, zamiast sięgać po to, co już kisi się na tym moim regale od kilku dobrych lat. Więc zapraszam Was, w ten weekend zaczynamy. Każdy ostatni weekend miesiąca będziemy czytać i wzajemnie się wspierać. Jeżeli ktoś chce razem ze mną odkurzyć swoje półki z nieprzeczytanymi książkami, to zapraszam już w sobotę. A Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, za przesłanie swoich pet peeves i za to, że jesteście i za każde miłe słowo. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tego do końca. Nie było aż tak strasznie długo, jak być mogło. I mam nadzieję, że spędziliście przyjemnie czas. A teraz żegnam się z Wami i do usłyszenia już za tydzień.